Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się telefonicznie. Gościem dnia Radia Gdańsk jest Kacper Płażyński, pomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Państwu.
Wczoraj odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, której Pan przewodniczy i stwierdził Pan po tym spotkaniu skandal z udziałem najważniejszych polityków w Parlamencie Europejskim to wierzchołek góry lodowej. Co to oznacza?
No to znaczy, że jeżeli marokańskie i katarskie służby mogą korumpować parlamentarzystów europejskich, w tym wiceprzewodniczącą parlamentu, to znaczy, że podmioty takie jak Chiny czy Rosja, które mają o wiele więcej doświadczenia i środków, żeby takie rzeczy robić i dużo więcej interesów w Europie, no to znaczy, że no skoro robią to coś ci słabsi, to znaczy, że ci silniejsi robią to dużo więcej, tylko się nie dają złapać za rękę, bo są po prostu w tym dużo lepsi i to niepokoi. Zresztą no, trudno byłoby, żeby było inaczej. Wiemy, że po korytarzach brukselskich przez ostatnie 30 lat szczególnie rosyjscy lobbyści, to była codzienność, było ich po prostu tak tylu, że nie dało się od nich opędzić. I to potem skutkowało chociażby w kontekście podejścia Komisji Europejskiej do Nord Stream 2, gdzie w zasadzie nie rzucała żadnych kłód pod nogi, pozwoliła na budowę tego gazociągu, nie przeszkadzając Niemcom i Rosjanom w robieniu interesów. W innych przypadkach Komisja potrafiła postawić się i powiedzieć, że coś jest niezgodne z energetycznymi interesami Unii Europejskiej.
Czyli myśli pan, że działalność Parlamentu Europejskiego, te wszelkiego rodzaju rezolucje, które Parlament uchwala, są wydawane pod wpływem lobbystów?
Poniekąd tak. To nie jest tak, że wszyscy parlamentarzyści są skorumpowani, ale rzeczywiście w tym przypadku ci, którzy już teraz siedzą, znaczy są tymczasowo aresztowani i mają zarzuty, to są parlamentarzyści, którzy w poprzedniej kadencji byli szefami, konkretnie pan Panzeri był szefem podkomisji do spraw praw człowieka, a obecna przewodnicząca w tej kadencji podała już się do dymisji, dlatego że ukrywała swoje loty i to, że Katar opłaca jej hotele i loty do Kataru, gdzie nie wiadomo o czym i z kim rozmawiała. I to były podmioty razem z NGO-sami, które też orbitowały wokół tych parlamentarzystów, gdzie już też ci ludzie z tych NGO-sów dwóch są aresztowani, a obracali się wokół nich bardzo ważni ludzie, jak chociażby w jednym z tych dwóch NGO-sów w Radzie była pani Mogherini, poprzednia szefowa dyplomacji europejskiej, dwóch byłych komisarzy europejskich. Więc rzeczywiście bardzo wiele bardzo wpływowych ludzi w Unii Europejskiej gdzieś jest zamieszanych w te skandale korupcyjne, z którymi teraz mamy do czynienia. I oni wyznaczali pewien trend. To tak samo jak ja w Sejmie głosuję na przykład w sprawach gospodarki morskiej. No to wtedy głosuję na czym się bardziej znam, bo się w tym jako wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej zajmuję. Znam tą legislację, ale wiadomo, że jest tyle tematów, na których się opiera na kolegach z klubu, na zdaniu rządu i tu jest zaufanie, drużynowa polityka i no głosuję za tym, jakie są rekomendacje naszego klubu. I podobnie jest w Parlamencie Europejskim. Ci, którzy dzisiaj siedzą za łapówkarstwo w tymczasowym areszcie, wyznaczali trendy, jak głosować chociażby wobec Polski. I większość Parlamentu Europejskiego głosowała tak jak oni.
Czyli jednym słowem, transparentność działań Parlamentu Europejskiego jest, mówiąc bardzo delikatnie, dyskusyjna.
A nie, to co innego, bo mówimy teraz po prostu o zwykłym, brutalnym łapówkarstwie, które już jest stwierdzone, bo Panzeri 3 czy 4 dni temu zdecydował się oficjalnie pójść na współpracę ze służbami, z prokuratorą belgijską. I pytanie, jak wielu wysypie kolegów z Parlamentu Europejskiego i innych osób, z którymi po prostu tą maszynę prania brudnych pieniędzy i łapówkarstwa uruchomił. Więc nie mamy teraz, nie mówimy o braku transparentności, mówimy o zwykłej korupcji. No, natomiast brak transparentności sprzyja korupcji. I wczoraj no na posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej między innymi były takie podmioty jak Transparency International, jak Corporate Europe Observatory. To są dwa największe NGO-sy, które się zajmują właśnie taką tematyką. No i w zasadzie, co zabawne, bo no oczywiście jak to większość takich organizacji, to jest trochę inna orbita niż konserwatyści. Oni są bardziej w tym takim głównym nurcie progresywnym europejskim, tak to nazwijmy, światopoglądowym, ale de facto ich stanowisko jest zbieżne ze stanowiskiem EKR-u czy Prawa i Sprawiedliwości, że no nie funkcjonują odpowiednie mechanizmy w Unii Europejskiej, w jej instytucjach, co do tego, żeby przeciwdziałać takim sytuacjom. Niestety, ale ostatnie afery w 2011 roku, kiedy 3 innych parlamentarzystów europejskich zostało skazanych za korupcję, tam była po prostu prowokacja dziennikarska, brytyjskiego dziennikarza, który zadzwonił do 100 europarlamentarzystów i 3 udało się złapać na chęć pozyskania korzyści majątkowej za załatwienie jakiejś sprawy. miano wtedy zrobić rewolucję w Parlamencie Europejskim, co to nie będą za przepisy, zrobione kosmetyczne zmiany i dzisiaj mamy tego skutki.
A czy ma pan jakieś informacje, czy w tę aferę są zamieszani polscy europarlamentarzyści?
Nie mam informacji takich, poza jakimiś pojawiającymi się w mediach odpryskami, ale z których nic nie wynika, nie ma tam żadnego, powiedzmy, mięsa. Więc z tym byłbym ostrożny i nie chciałbym zrobić komukolwiek krzywdy, więc tutaj się nie chcę wypowiadać. Opieramy się na tym, co wiemy. W tej chwili wiemy, że co najmniej czterech parlamentarzystów obecnych i byłych ma zarzuty, jest nawet tymczasowo aresztowana. Wiele innych osób związanych z tymi osobami, asystentów, pracowników instytucji unijnych, też już dostało zarzuty, jest przesłuchiwanych, ale no, mówi się oczywiście w mediach, że nawet 60 parlamentarzystów europejskich mogłoby być jakoś zamieszane. No zobaczymy, mówię, pan Ceri sypie, podpisał się pod tym, żeby być de facto swojego rodzaju świadkiem koronnym, więc zobaczymy, jak daleko to sięgnie. Ale pamiętajmy o tym, tak jak mówię, że to jest wierzchołek góry lodowej. To były drobne rzeczy dotyczące Kataru i Maroka. No, są dużo większe ryby, gracze takie jak Chiny, Rosja, które jestem przekonany, no, mają dużo większe możliwości działania i dlatego trzeba tych tematów tak bardzo, bardzo pilnować.
Wczoraj zobaczyłem zapowiedź, że zwróci się pan do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z wnioskiem o powołanie podkomisji stałej do spraw badania obcych wpływów w Unii Europejskiej. Po co?
No, polityka wobec chociażby Ukrainy, polityka denuklearyzacji Europy, polityka, którą mieliśmy też w Polsce do czynienia, gdzie bardzo dziwne rzeczy się działy, kiedy w Polsce odkryto ogromne złoża gazu łupkowego. Abstrahując od tego, czy to jest opłacalne, czy nie, ale tak naprawdę dzisiaj nie wiemy, czy opłacalne byłoby jego wydobycie, bo rozpoczęła się taka nagonka zupełnie też fałszywych informacji na gaz łupkowy. Działań organizacji ekologicznych, które wyrastały jak grzyby po deszczu, były desanty z Niemiec, żeby blokować odwierty, żeby w ogóle sprawdzić geologicznie, czy jest możliwe ich wydobycie, ile ich tego jest i tak dalej. No to wszystko nie działo się z przypadku. Znaczy, no niestety, ale obce wpływy no, w Europie, w Polsce są. A my jako polski parlament nie jesteśmy w próżni. Rzeczywiście Unia Europejska reguluje tak dużo różnych obszarów naszego życia, że też mamy prawo, tak samo jak Parlament Europejski ma prawo i zajmuje się sprawami, które się dzieją w Polsce, w Hiszpanii, we Włoszech i tak dalej. Tak samo Polska ma prawo zajmować się tym, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, w Brukseli, we Francji, w Hiszpanii, w takich aspektach jak chociażby kwestia bezpieczeństwa energetycznego i wielu innych przypadkach, bo to też jest nasze bezpieczeństwo. To, co się dzieje gdzieś na Lazurowym Wybrzeżu, często może mieć znaczenie dla nas tutaj w Polsce i chcemy badać to, czy rzeczywiście nie dochodzi tam do jakichś ingerencji ewidentnych rosyjskich, chińskich, irańskich czy różnego rodzaju.
Ale będziecie mieli takie narzędzia, żeby to badać?
No mamy mnóstwo, panie redaktorze, jest mnóstwo ludzi, którzy tą tematyką się zajmują. Tak samo jak każda inna komisja w Sejmie, zaprasza się mądrych ludzi, rozmawia się z nimi, wydaje się rekomendacje, pisze się oficjalne pisma do instytucji unijnych, do polskich instytucji, żeby pewne rzeczy zostały sprawdzone, przekazane informacje i na zasadzie pewnego białego wywiadu i po prostu drążenia tematu rzeczy się wyjaśnia. Tak samo się dzieje w kongresie amerykańskim. Nie mówię tu o jakiejś komisji śledczej, ale po prostu o normalnym funkcjonowaniu parlamentu i drążeniu tematów. No myślę, że to jest wskazane. Zresztą w Parlamencie Europejskim też taka komisja 2 lata temu powstała.
A może powinna rozpocząć się dyskusja na temat reformy Parlamentu Europejskiego?
Jeżeli okazałoby się, co jest możliwe na tę chwilę, że w ten skandal korupcyjny jest zamieszanych więcej niż tych 3, 4, 5 parlamentarzystów, tylko okaże się, że jest skorumpowanych 20-30, no to będzie to na pewno silny argument do tego, żeby rzeczywiście z instytucji dużo reform w Parlamencie Europejskim nie tylko przeprowadzić. Wczoraj na posiedzeniu komisji był też dziennikarz z Libération. To jest francuska lewicowa gazeta, zresztą mocno prointegracyjna europejska. Oni chcieliby, żeby było jedno państwo Unii Europejskiej. I ten dziennikarz zresztą bardzo słynny, bo od 30 lat opisuje korupcję w Parlamencie Europejskim, w instytucjach unijnych. Mówi, że no niestety, on kocha Europę, on chce, żeby było państwo europejskie, ale on nie może pozwolić na to, żeby to państwo europejskie było na takich chwiejnych nogach, gdzie po prostu mamy do czynienia z układami, które sięgają od najwyższych poziomów do najniższych, gdzie po prostu konkretnie partia EPP ustawia wszystko i decyduje tak naprawdę o wszystkim. Jest tym sercem całego z tego establishmentu i niestety chroni wszystkich swoich członków, a instytucje między sobą, takie jak Komisja, Parlament Europejski, OLAF, niestety, ale nie zajmują się sobą na zasadzie check and balance, tak jak jest to w państwach, że są po prostu każda instytucja wobec siebie ma pewne narzędzia kontrolne, regulując się nawzajem i sprawdzając. Niestety, ale w Unii Europejskiej jest tak, że jest pewna taka, on to określił, kultura bezprawia i każda instytucja sobie zajmuje się tym, żeby zdobywać coraz więcej wpływów kosztem innych instytucji. To jest główna gra, a nie gra o to, żeby się kontrolować i oczyszczać atmosferę, no właśnie z takich zgniłych jaj, bo potem tych zgniłych jaj jest za dużo i tej atmosfery oczyścić się już niestety nie da. I teraz mamy z taką sytuacją do czynienia, zdaje się.
No wspomniał pan o dziennikarzu Liberacją Jeanie Quatremerze, który właśnie był na komisji, tak, a wcześniej napisał duży artykuł dotyczący właśnie korupcji na najwyższych szczeblach w Unii Europejskiej i nic się z tym nie wydarzyło.
No tak mówię, no to nie są ludzie, którzy mają światopogląd taki jak ja. On czy z Transparency International koledzy, no to są ludzie, którzy mają zupełnie inne widzenie świata, ale oni wszyscy się z nami zgadzają, że niestety, ale Unia Europejska, poza wszystkimi dobrymi rzeczami, które w Unii Europejskiej się dzieją i nie będę ich tu wymieniał, bo rzeczywiście jest ich mnóstwo i bardzo dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale niestety jest to kolos na glinianych, mocno skorumpowanych nogach. Jeżeli tej korupcji nie oczyścimy, to nie wiadomo, jak ten projekt, który jest jednak stosunkowo młody, będzie wyglądał za 5-10 lat i po prostu przetrwa. No, po prostu korupcję trzeba wypalać. No, innej rady nie ma, bo inaczej raz, że w końcu obywatele państw członkowskich stracą cierpliwość i przestaną już się zupełnie interesować i Unia Europejska straci legitymację. Jak straci legitymację, to po prostu się prędzej czy później rozpadnie. I to nie będzie dobre, no bo to będzie zagrożenie dla jednak takiego wspólnego myślenia o przyszłości Europy w sensie gospodarczym, do takich bardzo mocnych partykolaryzmów państwowych, które naturalnym jest, że są i każdy z nas, polityków polskich, zabiega o polskie interesy, ale gdzieś w sprawach strategicznych powinniśmy umieć się dogadać na poziomie europejskim, bo inaczej ci duzi gracze dzisiaj w jednak mocno świecie, który jest naczyniami połączonymi i jest zglobalizowany, inaczej będziemy po prostu przegrywać z Indiami, z Chinami, z Stanami Zjednoczonymi. No gdzieś ta wspólnota gospodarcza musi w Europie być.
To jeszcze na koniec, panie pośle, spytam o wczorajszą decyzję Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zapowiedział przekazanie czołgów Abrams do Ukrainy, i kanclerza Scholza, kanclerza Niemiec, który z kolei zgodził się na przekazanie Leopardów Ukrainie. Czy to może być decyzja przełomowa w tej wojnie?
Przełomowa w znaczeniu takim, że kolejny rodzaj ciężkiego sprzętu trafi na Ukrainę, czyli kolejny Rubikon został przekroczony, ale znaczy nie popadajmy w hura optymizm. Ja mam nadzieję, że po prostu to jest rozpoczęcie takiej drogi przekazywania również sprzętu w postaci czołgów, jako w następnych również transzach później zapowiadanych. Mam nadzieję, że takie będą. Bo to nie jest tak, że tymi czołgami nagle się jakaś rewolucja na froncie wydarzy. Rosjanie naprawdę mają mnóstwo sprzętu i my musimy stale pomagać Ukraińcom w dostawie tego sprzętu, który po prostu jest stracony, bo ten sprzęt jest niszczony przez rosyjską armię. Oni mają ludzi więcej i sprzętu więcej, nawet jeżeli to jest dużo bardziej starszy technologicznie czołg. Ale jeżeli 5 czołgów stanie przeciwko jednemu, to tych 5 czołgów w końcu po prostu wygra. Więc musimy sobie z tego zdawać sprawę, ale musimy sobie też zdawać sprawę, że jeżeli nie będziemy tego sprzętu Ukraińcom dawać, nawet jeżeli, tutaj mówię do tych, którzy po prostu nie lubią Ukraińców, nie chcą im pomagać, bo uważają, że powinniśmy się zająć tutaj tylko Polską i polską armią i tak dalej. I trzeba się polską armią zajmować i ją rozwijać, ale jeżeli my tych tanków do Ukrainy przekazywać nie będziemy innego sprzętu, to po prostu ruskie tanki będą stały na naszej granicy. I tego musimy uniknąć, no obojętnie co się myśli o tej wojnie, o Rosji, o Ukrainie. My musimy myśleć o tym, żeby Ukraińcy wygrali tę wojnę, bo to jest też strategiczny, to jest nasza strategiczna racja stanu.
I o tym musimy pamiętać. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.